Witajcie. Bożym Słowem, które chcę dzisiaj z wami się dzielić, zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, werset 24 do 27. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównany jest do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zwalił, bo był założony na skale. A każdy, kto słucha moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. I zawalił się, a jego upadek był wielki. Moi drodzy, w tym obrazie, który Pan Jezus nam tutaj przedstawia, mamy dwa domy, dwie budowle, na pozór bardzo podobne. Można powiedzieć, niczym się nie różniły i może przez wiele lat stały i wyglądały na niewzruszone. Jedyna różnica, która była pomiędzy nimi, tak naprawdę była niewidoczna. Dlatego, że chodzi o fundament. Fundament to część domu, budynku, którego nie widać. Jednak w momencie, kiedy przyszła burza, kiedy powiał wiatr, kiedy spadł ulewny deszcz, czytamy, że przyszła powódź, wicher i uderzyły w dom zarówno jeden, jak i drugi. Ta sama wichura, ta sama burza. Jednak reakcja i efekt zupełnie odmienny. Dlaczego? Otóż krytyczny moment, przychodząca burza, pokazują całą prawdę. Pokazują to, jak ten dom wyglądał naprawdę. Ale nie tylko ta część zewnętrzna, ta część widziana oczyma ludzkimi, ale pokazują również to, czego nie było widać może przez wiele lat. Burza to taki krytyczny moment. Choć nie zawsze wiemy, kiedy ona nadejdzie. Nie zawsze wiemy, jak długo będzie trwała. Zwykle nie wiemy. Widzimy, gdy nadchodzi, słyszymy ten porywisty wiatr, szum, uginające się drzewa. Ale kiedy się skończy, nie wiemy. Nie wiemy, ile potrwa i nie wiemy, co z sobą przyniesie. Ile spadnie deszczu, jakie wyrządzi szkody, czy będą uderzenia piorunów, błyskawic. Burza nocą szczególnie groźnie wygląda, gdy jest ciemno. A może przeżyliście kiedyś burzę w górach, gdy ten dźwięk i te głosy odbijają się od gór, powodując echo i wygląda to jeszcze groźniej. Burza to taki moment krytyczny, który pokazuje prawdę, pokazuje rzeczywistość nie tylko dla domu, ale dla każdego człowieka. Przychodzi niespodziewanie i wielokrotnie towarzyszące jej opady, nawałnice, a także powódź, o której tutaj czytamy, wicher, który uderza w dom, sprawia, że wszystko drży, że wszystko się chwieje. Sprawia wrażenie, jakby cały świat drżał i wszystko się chwiało. I takie burze, i takie nawałnice nie oglądamy tylko w czasie wyładowań atmosferycznych, w czasie, który towarzyszy nam szczególnie latem, gdy jest parno i duszno. Ale takie burze i takie nawałnice przychodzą do naszego życia najczęściej wtedy, gdy się nie spodziewamy. I wtedy może zachwiać się nasze życie i zachwiać się może wszystko, na czym było ono postawione. Jednak te dwa domy różniły się zasadniczo czymś, czego nie było widać. Tym, na czym były zbudowane. Pierwszy dom, jak mówi tutaj Pan Jezus, zbudowany był przez mądrego człowieka, bo zbudowany był na opoce, na skale, na pewnym fundamencie. Na pewnym fundamencie, który się nie poruszył. I czytamy o tym, że ten dom przetrwał tą burzę, przetrwał tą nawałnicę, przetrwał ten trudny czas, ten kryzys, tą próbę, która przyszła. Natomiast drugi dom, choć bardzo podobny, a może identyczny, tej próby nie wytrzymał. Nie wytrzymał jej dlatego, że brakowało fundamentu. Brakowało tej pewnej skały, na której był zbudowany. Dom bez fundamentu tak naprawdę nie ma wartości. Jednak tego nie widzimy, o tym nie wiemy, dopóki nie przyjdzie burza. Dopóki nie przyjdzie ta próba. Dopóki nie dotknie nas kryzys. Możemy myśleć, że budowla naszego życia, którą budujemy, ma się całkiem dobrze, gdyż bardzo dobrze wygląda, może nawet nie jeden raz lepiej od tych domów, które mają solidny fundament założony na skalę. Dom to obraz mojego i Twojego życia. Natomiast burza to obraz kryzysu i próby, a skała to fundament. Tym fundamentem dobrze wiemy, że jest Pan Jezus Chrystus. Natomiast piasek to również pewnego rodzaju fundament. Jednak jak bardzo różniący się od skały, jak bardzo różniący się od silnego, żelbetowego fundamentu. Otóż jest niestabilny. Nie ma większej wartości. I jak dobrze, to dobrze. Jeśli wszystko dobrze się układa, to ten dom na piasku może stać przez wiele lat. I nic się nie dzieje. Jednak gdy przychodzi burza, sytuacja bardzo mocno się zmienia. Gdy przychodzi burza, ten dom nie ma szans. Ta budowla się chwieje, a gdy uderza nawałnica i powódź, gdy powieje mocny wiatr, ta budowla zaczyna pękać, rozpadać się. I czytamy, i zwalił się ten dom, a jego upadek był wielki. Ta historia wypowiedziana przez Pana Jezusa to bardzo mocne i dosadne porównanie. Nie mówi nam o ludziach wierzących i niewierzących. Owszem, pewnie też. Jednak ona bardzo mocno mówi o tych, którzy słuchali Bożego Słowa, jedni i drudzy. Dlatego uważam, że mówi nam o ludziach, osobach, o nas, wierzących, którzy może co niedzielę przychodzimy do tego miejsca. Przychodzimy do kościoła, spotykamy się z wierzącymi. I z zewnątrz wszystko wygląda poprawnie. Z zewnątrz wszystko wygląda nawet idealnie. I tak może być przez wiele lat. Jednak każda budowla, każdy budynek i każde życie raz za czas poddawane jest próbie. Poddawane jest próbie burzy, nawałnicy, kryzysu, który się pojawia. I co wtedy? I co wtedy z budowlą mojego i Twojego życia? Czy stoi mocno na skale? Jest pewna? Jest niewzruszona? I przechodzi kryzys? Przechodzi nawałnica i wszystko jest jak dawniej. Oprócz doświadczenia i próby, którą przeszła. Może ta powódź odsłoniła fragmenty tego fundamentu, który właśnie w tych momentach, tych trudnych, było można zauważyć. I tak jest w życiu. I tak jest w czasie, który przeżywamy obecnie. I tak jest co jakiś czas, bo takie chwile lubią się powtarzać. Jest jeszcze jeden obraz, który chciałbym tutaj przywołać. Opisany on jest w Starym Testamencie. W 4 Mojżeszowej, w 21 rozdziale i w tej chwili przejdźmy do tego słowa. 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Historia o narodzie izraelskim, o Bożym ludzie, który wędruje po pustyni. I czytamy od 4 do 9 wersetu takie słowa. Potem wyruszyli od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. I lud bardzo się zniechęcił w drodze. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, które go kąsały i pomarło wiele osób z Izraela. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostał przy życiu. Taka historia z czasów, gdy lud Izraela wędrował po pustyni. Znużeni drogą wędrowali przez nie tylko wiele dni, nie tylko wiele miesięcy, ale całe lata. Jednak wiemy o tym, że Bóg troszczył się o swój lud. Bóg o nich dbał, Bóg ich ochraniał, zabezpieczał i dawał wszystko, co było im potrzebne. Wiemy o tym, że w ciągu dnia towarzyszył im obłok, jakby obłok dymu, a nocą w płomieniu ognia mogli widzieć Bożą obecność. I nie tylko to. Choć już to powinno wystarczyć. Każdego dnia, gdy budzili się, wychodzili ze swoich namiotów, wokół na ziemi było pełno chleba, manny, którą co dzień spuszczał Bóg. Niezwykłe i niesamowite zjawisko, które nie wydarzyło się ani razu, które nie wydarzyło się raz albo dwa, ale każdego dnia, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I tak przez blisko 40 lat. Czy potrafimy sobie to wyobrazić? W tym czasie ludzie umierali, rodzili się nowi, dzieci dorastały, mężczyźni stawali się starcami, kobiety staruszkami, a ta sama manna spadała z nieba. Bóg też karmił ich mięsem. Przylatywały stada przepiórek, które mogli dowoli zbierać, gotować, piec, przyrządzać na różne sposoby. Bóg zabezpieczał im wodę i wszystko to, co potrzebowali. Jednak pomimo to lud się zniechęcił. Znużył się drogą. Pomimo, że na każdym kroku oglądali objawy Bożej troski, zaopatrzenia, zaczęli narzekać. Oj, jak to było dobrze w Egipcie. Jak było wszystkiego pod dostatkiem. Czytamy tutaj: obrzydzili sobie ten cienki chleb. W innym tłumaczeniu czytamy o tym, że zbrzydła im manna, którą dawał im Bóg. Chcieli czegoś innego, jakiejś odmiany. Pamiętali jeszcze to, co było w Egipcie i z nostalgią wspominali, o jak było tam dobrze. Choć aż trudno zrozumieć, dlaczego tak łatwo zapomnieli o tej udręce, o tej ciężkiej pracy, o tych poganiaczach, którzy biczem naganiali ich do pracy, o tych egipskich żołnierzach, którzy zabijali ich synów. To jakoś łatwiej było zapomnieć. Jednak swoim zachowaniem obrażali Pana Boga. Obrażali Go, gdyż On troszczył się o nich jak o swój umiłowany lud. Zabezpieczał, ochraniał, dawał wszystko, co potrzebowali. A jednak narzekali. Jednak wypowiadali słowa, które były przykre. Nie tylko dla Mojżesza, ale i dla Boga. Więc Bóg zesłał węże. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, które go kąsały i pomarło wiele osób z Izraela. Otóż w tym narzekaniu, w tym dostatku, w tej Bożej trosce i ochronie nagle przychodzi poważny kryzys. Przychodzi poważny problem. Wokół umierają ludzie. Próba. Wokół panika i strach. Bo te jadowite węże to nie tylko jeden, to nie tylko kilka, ale były ich tysiące. I wielu umarło z Izraela. I nagle pojawia się refleksja. Chyba coś zrobiliśmy nie tak. No tak, obudziło się ich sumienie. Zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu przywódcy Mojżeszowi. Ale chyba jeszcze bardziej zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. I przychodzą skruszeni do Mojżesza. Prosimy: Mojżeszu, wstaw się za nami, bo umieramy. Nasi bliscy, nasi krewni, nasi sąsiedzi umierają z powodu jadowitych węży. Boimy się o swoje życie. Czy możesz coś zrobić? I Mojżesz, pokorny sługa, modli się. Przychodzi do Pana i modli się za swój lud. I Bóg przygotowuje rozwiązanie. Bóg ma plan. Uruchamia cudowne, ponadnaturalne rozwiązanie. Mojżesz ma przygotować węża. Jakby kopię tych jadowitych węży, tyle że niejadowitego, a wykonanego z miedzi. Ma zawiesić go na drzewcu, na drewnianym palu i każdy, kto na niego spojrzy, będzie żył. Każdy, kto spojrzy, będzie żył. Lud przeżywa upamiętanie. Nagle ocknęli się i przeżyli prawdziwą pokutę, zmianę swojego myślenia. Zauważyli, że coś było nie tak. I w tym momencie na myśl przychodzi mi słowo zapisane w drugiej Księdze Kronik, 7 rozdziale i wersecie 14. Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech, a ziemię jego uzdrowię. Upamiętanie. I Bóg zaczyna działać. Każdy, kto spojrzy. To był jedyny warunek. Nie trzeba było i nie należało wręcz rozglądać się na boki, patrzeć na to, jak inni umierają. Chodziło o to, by spojrzeć na miedzianego węża, wywyższonego na drzewcu, a wtedy wszelki jad przestawał działać i wracało życie. Każdy, kto spojrzy, mógł dalej żyć. I ten obraz tak mocno przypomina mi Jezusa, który dla nas stał się grzechem. Stał się jakby tym miedzianym wężem przybitym do tego drzewca, którym był krzyż. I każdy, kto spojrzy, kto odwróci swój wzrok od tego ginącego świata, ale spojrzy na Jezusa, będzie żył. I to jest niezwykła, wspaniała wiadomość. To jest dobra nowina, która działa, która ma moc od ponad 2000 lat. I to się nie zmienia. I póki będzie czas łaski, czas Bożej łaski dla ludzkości, ten wywyższony Jezus Chrystus na krzyżu ciągle ma moc, aby uzdrowić, aby wybawić ze śmierci, z tego jadu, którym jest grzech. Może dzisiaj na nowo potrzebujesz popatrzeć na wywyższonego Jezusa. Na Jezusa, który już powstał z martwych i jest w niebie. Jednak wywyższony został na krzyżu, przybity do krzyża dla mojego i twojego zbawienia. Więc nie rozglądaj się wokół. Nie patrz na to, co się dzieje. Nie patrz na to, gdzie umierają ludzie w sposób duchowy albo fizyczny. Popatrz na Jezusa. To jest dzisiaj sednem i główną myślą mojego zwiastowania. Widzimy tutaj dwa obrazy, które starałem się wam przedstawić. Jeden z Nowego, jeden ze Starego Testamentu. I może pozornie nie łączy ich zbyt wiele. Oprócz jednego. Oprócz jednej centralnej postaci osoby Jezusa Chrystusa. Jezus jest centralną postacią i jednej, i drugiej historii. W jednej jako wywyższony, na którego zwracając swój wzrok doznajemy wybawienia od śmierci, od chorób, od lęku, od strachu, od wszystkiego, co dzisiaj ten świat próbuje sparaliżować, próbuje wręcz zatrzymać, próbuje zgnieść. I widzimy również Jezusa, który jest przedstawiony w obrazie fundamentu. Dziś chodzi właśnie o Niego. Dziś chodzi właśnie o Ciebie. Chodzi właśnie o mnie. Chodzi o to, byśmy zadali sobie całkiem szczerze i całkiem na poważnie w tym czasie pytanie. Kim On jest dla Ciebie dzisiaj? Kim On jest dzisiaj dla mnie? I proszę zajrzyj do swego wnętrza. Zajrzyj do środka i spróbuj odpowiedzieć. Kim On jest dzisiaj dla Ciebie? czy masz z Nim relację? Czy masz z Nim tą koinonię? W języku biblijnym społeczność, łączność, połączenie. Czy Go znasz? Czy każdego dnia się z Nim spotykasz? I co najważniejsze, czy On zna Ciebie? Bo to ma kluczowe znaczenie. Czy On zna Ciebie? W tym fragmencie, który przeczytałem na początku w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, dwa wersety wcześniej, w 22 i 23 wersecie czytamy. Wielu powie im tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Moi drodzy, wiemy dobrze o tym, jak bardzo potrzebujemy Bożych cudów. Jak bardzo potrzebujemy, by dar rozróżniania duchów i wypędzania demonów manifestował się w naszym zborze, w naszym kościele, w naszej codzienności. I Pan Jezus nie przekreśla tego, jednak mówi o czymś znacznie więcej, o czymś znacznie większym. Czy masz z Nim relację? Relację dwustronną, w której Ty znasz Jego, a On zna Ciebie. Wydaje się, że jest rzeczą niemożliwą, aby wypędzać demony, aby uzdrawiać chorych, aby głosić kazania i nie znać Pana Jezusa. Jednak Boże Słowo nam mówi o tym, że tak może się stać. Że możemy przeoczyć coś tak bardzo istotnego i tak ważnego dla naszego duchowego życia. Że stracimy ten kontakt, tą łączność, tą społeczność, tą koinonię. I On może powiedzieć: nigdy Cię nie znałem. Albo odejdź, bo Cię nie znam. To straszne i mocne słowa. Mam nadzieję, że nikt z nas i nigdy ich nie usłyszy. Jednak dzisiaj ponownie zadaję pytanie w kontekście tego obrazu o fundamencie, gdy wszystko wokół się chwieje. W kontekście tego obrazu, gdy wokół wielu idzie na zatracenie, wielu umiera w sposób duchowy i fizyczny. Kim dla Ciebie jest Pan Jezus Chrystus? Co On dla Ciebie znaczy? Jaki ma wpływ na Twoje życie? Codzienne życie. Każdy Twój dzień i każdy mój dzień. Na dziś to jest dla mnie najważniejsze pytanie. Gdyż jeśli On jest dla mnie wszystkim, jest dla mnie moim fundamentem, jest tym, na którego zwracam swój wzrok każdego dnia, w każdej chwili, w każdym doświadczeniu i w każdej próbie, to mogę być spokojny. To mogę wręcz z nadzieją patrzeć w przyszłość, cokolwiek wokół by się działo. Jednak gdy budowla mojego życia się chwieje, widzę pęknięcia i zastanawiam się, czy rzeczywiście jest właściwy i zdrowy fundament w moim życiu, to jest czas, aby nad tym się zastanowić. Gdyż właśnie burze, kryzysy, doświadczenia i próby pokazują, jaki jest nasz fundament, czy on jest właściwy. I czy na właściwym fundamencie, którym jest Pan Jezus Chrystus, buduje całe swoje życie. Moi drodzy, w tym czasie, który przeżywamy, trudnym, może jednym z trudniejszych, jaki w ogóle przeżywaliśmy, nie wiedząc, jak długo ta burza potrwa, jakie przyniesie dalsze konsekwencje, czy jak skończy się noc, zobaczymy wokół powalone drzewa, zniszczenia i zgliszcze. Jak wtedy będzie wyglądało nasze życie? Czy nadal będziemy mogli spojrzeć z nadzieją, bo wiem, komu uwierzyłem, na kim zbudowałem swój fundament i nic nie poruszy mojego życia, gdyż mój wzrok kieruje na Pana. Mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, mówi nam Boże Słowo, zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, patrząc na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Niech Pan błogosławi was, moi drodzy. Niech wasze życie będzie zbudowane i utrwalone i utwierdzone na mocnym fundamencie, a nasz wzrok zwrócony na Pana Jezusa Chrystusa każdego dnia. Niech Pan błogosławi was i strzeże. Zwróćmy nasz wzrok w kierunku Tego, który zna wszelkie rozwiązania, który zna każdą naszą wątpliwość, każdy nasz lęk i strach, gdy się pojawia. Drogi Panie, chcę Ci podziękować, że Ty jesteś w naszym życiu, że jesteś naszym fundamentem, że jesteś pewnym fundamentem w tych tak bardzo niepewnych czasach, że jesteś tym, na kogo możemy zwracać swój wzrok, że jesteś tym, w kierunku kogo możemy patrzeć. A nasza nadzieja nie zawodzi, gdy patrzymy na Ciebie i nie odwracamy naszego wzroku. Możemy z odwagą patrzeć w przyszłość. Możemy odrzucić wszelki lęk i wszelki strach. Możemy odrzucić wszystko to, co chciałoby nas krępować, ograniczać. Dziękuję Ci, Panie, że każdego dnia wlewasz pokój. Wlewasz pokój do naszych serc. Każdego dnia dajesz słowo pocieszenia. Dajesz siłę. Dajesz swój chleb. Tak jak ludowi izraelskiemu na pustyni. Chcemy, Panie, każdego dnia karmić się tym słowem. Chcemy każdego dnia czerpać z tego źródła, aby nasze życie nie osłabło, aby nasze życie nie zmarniało, ale abyśmy w zwycięstwie chodzili każdego dnia. A jeśli nasz wzrok zwrócony jest na coś innego niż Ciebie, a nasz fundament nie jest tak mocny, jak powinien być, byśmy z pokorą mogli się uniżyć, Panie. Mogli przyjść i upamiętać się przed Twoim obliczem, a Ty obiecujesz, że przebaczysz, że uzdrowisz, nasz kraj, naszą ziemię. i na nowo nas ożywisz. Tak bardzo tego, Panie, potrzebujemy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.